Godzina reporterów.
Marta de Martę. Witam wszystkich, którzy siedzą po drugiej stronie odbiornika i czekają na kolejną dawkę naszych reporterskich materiałów. Tym razem będzie o konferencji dziennikarzy studenckich Mediolanum, dniach otwartych Uniwersytetu Gdańskiego, o festiwalu Emergenza i kilku innych wydarzeniach, które mogą Was zaciekawić, a może i zaskoczyć. Zaczynajmy. Jak co roku w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dziennikarzy Studenckich Mediolanum 2018. Trzy dni obfitowały w spotkania z praktykami, debaty, seminaria i warsztaty. Była to także okazja do poznania studentów z innych redakcji. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Katarzyną Michałowską, dyrektorem programowym konferencji oraz prelegentką Katarzyną Włodkowską z dużego formatu.
Mediolanum to jest taki naprawdę specjalny czas, kiedy możemy przeżywać jako studenci dziennikarscy takie nasze święto, gdzie możemy się szkolić, wspólnie integrować, jeżeli chodzi o różne redakcje, poznawać siebie wzajemnie, też wymieniać doświadczenie. I to jest taki specjalny czas, który raz w roku dla nas. Ale najważniejsze jest to, że możemy nabrać wiatru w żagle. Że możemy, tak jak tutaj jesteśmy w Gdańsku, w tym morskim powietrzu i czujemy ten zapach morza, możemy troszeczkę nabrać dystansu, ale przez to, że nabierzemy dystansu, znowu dostać nowej energii do tego, żeby pracować.
I dlaczego takie konferencje są ważne dla młodych dziennikarzy?
Ze względu na to, że przede wszystkim możemy nauczyć się czegoś, ale do tego też możemy pewne rzeczy przemyśleć, warsztatowo wzmocnić się, ale również jeżeli chodzi o naszą pracę taką na co dzień związaną z jakimiś decyzjami, z tym, czy coś opublikować, czy nie, czy to jest ciekawy temat, czy nie. Tutaj na pewno dostajemy mnóstwo inspiracji, mnóstwo tematów, mnóstwo takich wymian myśli, które powodują, że na pewno jesteśmy zachęceni do pracy i to jest bardzo ważne i mi się wydaje kluczowe, że odkrywamy sens tego zawodu, że zawód dziennikarza jest ważny. Jeżeli ktoś ma zajawkę na dziennikarza, on dziennikarzem będzie całe życie, bo jeżeli pójdzie do innego zawodu, po prostu będzie czuł się wypalony i zgubi tą pasję. Dobór osób zupełnie nie jest tutaj przypadkowy, ze względu na to, że to muszą być ludzie, którzy po pierwsze nie są wypaleni zawodowo, którzy są zajawieni na dziennikarstwo, którzy kochają swoją pracę, często ludzie z dorobkiem, że jednak tutaj, tak samo jak tutaj Kasia Włodkowska czy Maciej Bąk, który na przykład ma przeszłość w mediach studenckich, więc my możemy się od niego uczyć od razu, zobaczyć jak on sobie poradził w mediach tradycyjnych, więc to jest, mamy taką koncepcję już od początku, kiedy się zaczęły Mediolanum, żeby zapraszać ludzi z zawodu dziennikarza, którzy nie będą narzekać. Więc to był jakby hashtag brak narzekania jest takim naszym kryterium. A poza tym właśnie zajawienie, czyli to, że chcą jako dziennikarze, którzy są dojrzali, chcą się dzielić z tymi studenckimi dziennikarzami swoim doświadczeniem. Czyli nie są zamknięci na jakąś współpracę, są po prostu lubią być ze studentami. To są takie rzeczy, które są tym kryterium. Dziennikarstwo jest takim zawodem, zależnym od tego, jaki ktoś ma kształt. Po prostu są ludzie, którzy ich kształt, ich natura, ich sposób i ciekawość świata jest po prostu takim idealnym kształtem do wykonywania zawodu dziennikarza. I od razu powiem, że niektórzy, i wiemy o tym też tak samo jak jesteśmy na roku na dziennikarstwie, to wiemy, że 2-3 osoby mają tą zajawkę dziennikarską. I to jest tak, że to jest taki, bym powiedziała, specjalny uzdolnienie, ukształtowanie, ciekawość świata, chęć poznania innych, umiejętność słuchania. To są takie rzeczy, które też może troszeczkę analityczne myślenie, może troszeczkę umiejętność też takiego szybkiego zrozumienia, co się dzieje, takie troszeczkę bycie smart. To są rzeczy, które na pewno dziennikarz ma w sobie. Ma na pewno wysokie kompetencje społeczne, wysokie umiejętności takie wyjścia do ludzi i też rozwija w trakcie swojego zawodu. Jeżeli ktoś jest zamknięty, to wydaje mi się, że może nie być dobrym dziennikarzem. Ze względu na to, że zamknięcie kojarzy mi się z czymś takim, że ktoś jest jakby zapatrzony w swoje wartości, w swoje idee i myśli, że chciałby, tylko dlatego wychodzi do innych ludzi, żeby potwierdzić swoje stanowisko. Jeśli tak jest, to wtedy materiały, które będzie robił, nie będą dobrymi materiałami, bo będzie tylko chciał potwierdzić, czyli będzie tak jak narcyz, prawda? Narcyz nic od siebie nie daje, ale też nic od innych nie przyjmuje. I wtedy wtedy narcyz niestety naszego świata nie ubogaca. Narcyz chciałby, żebyśmy my go podziwiali. Więc jeżeli widzicie w zawodzie narcyzy, to już będziecie wiedzieli, że nie chcecie słuchać tej osoby, że nie chcecie oglądać ich materiału, że nie chcecie podążać za tą osobą. I to z pewnością zauważyliście, że ci dziennikarze, którzy byli zaproszeni na Mediolanię, to byli ludzie, którzy chcieli coś dać. Wielu z nich, naprawdę to było super i wspaniałe, jako organizatorka się wypowiadam, słuchać ich podziękować za to, że byliście super odbiorcami, że mogli dostać od was świetne pytania, że mogli być tacy zainspirowani przez was. I każdy z nich mówił, że ojejku, kiedy ja daję, dostaję więcej. Kiedy się otwieram, dostaję więcej. I wydaje mi się, że to jest ważne.
Katarzyna Włodkowska, Duży Format.
Pisząc tekst i potem oddając go do druku, mamy taką nadzieję, myślę, że to przyświeca każdemu autorowi, że przynajmniej kilku czytelników zmieni swój sposób myślenia po jego lekturze. Czy tak się wydarzy, to zawsze zależy już od czytelnika, od tego, co on właściwie zrobi z tym tekstem.
Na konferencji często było wspomniane, że dziennikarstwo to najlepszy zawód świata. Czy pani tak uważa?
Dla mnie najlepszy zawód świata. Znaczy ja uprawiam dziennikarstwo, bo ja to kocham i to jest moja pasja, to jest mój sposób na życie. I nie chcę robić nic innego, rozumiejąc jednocześnie wady i zalety. Czy zmienię zdanie za 10 lat, to oczywiście wam nie mogę tego zagwarantować. Czy jest to też najlepszy zawód na świecie? Też nie wiem. Ja mogę powiedzieć, co ja uważam. Ale czy jest obiektywnie najlepszy zawód na świecie? To myślę, że to musi sobie każdy już sam ocenić, jak będzie dokonywał wyboru. Nie ukrywam, że każdy trudny temat dotyka i jest taki moment, kiedy ja się czuję taka przemęczona w trakcie tego reportażu o polskim Fritz. To były takie momenty, że się tak czułam, jakbym zanurzała się do tej piwnicy, a potem z niej wychodziła. Ale to jest zawsze u mnie jakiś pewien moment. Ja uważam, że profesjonalizm też polega na tym, na umiejętności odseparowania się od tej historii. Tylko w ten sposób jestem w stanie was, czytelników, godnie reprezentować. A potem oczywiście swoje odchoruję, ale ja nie lubię o tym mówić, bo mi jest ciężko. Znaczy, uważam, że to jest trochę nie na miejscu mówienie o tym, że jest mi ciężko, kiedy moja bohaterka reportażu przeżyła traumę, która nawet mi się w głowie nie jest w stanie do końca zmieścić.
W ramach drugiego bloku pierwszego dnia konferencji studenci mogli wybrać takie warsztaty, jakie odpowiadały ich zainteresowaniom. Równocześnie odbywało się nawet 5 zajęć praktycznych. O zjawiska w mediach i warsztat dziennikarza pytała Monika Bławat. Odpowiadają Kuba Kauga z radia RMF FM oraz Damian Jarosz.
Ile czasu zajmuje przygotowanie się rzetelne do jakiegoś wywiadu?
To wszystko zależy od tego, kto jest naszym rozmówcą, w jakiej materii ten wywiad prowadzimy. No to jest bardzo otwarte pytanie. Ale myślę, że zawsze warto jakiś czas poświęcić, zrobić research, zdobyć informacje, przygotować się do takiej rozmowy, wiedzieć, o co chcemy zapytać, no i też co chcemy wyciągnąć z rozmówcy, czego chcemy się od niego dowiedzieć.
A kiedy dziennikarz robi sondę uliczną, to w jakim stopniu prosi się kogoś, żeby zgodził nam się coś powiedzieć? A kiedy należy odpuścić?
Ja nigdy nie nalegam na... Jeżeli widzę, że ktoś nie chce rozmawiać, zawsze się pytam, czy przedstawiam się, mówię, że jestem z Radia RMF, czy ktoś ma ochotę porozmawiać w takim temacie. Jak ktoś mówi nie, to absolutnie nie naciskam. Pamiętajmy, ludzie nie mają obowiązku z nami rozmawiać, jeżeli tego nie chcą.
A jeżeli chodzi o sprawdzanie informacji, to czy są jakieś konkretne strony, czy gdzie należy szukać potwierdzenia danego newsu?
Zawsze u źródła, tak bym to określił. No, niestety nie jest to takie proste, że jest sobie jakaś strona internetowa, na której możemy dane rzeczy zweryfikować. No, ja zawsze stosuję klasyczną zasadę, czyli sprawdzaj u źródła, które jest najbliższe danej informacji. Tam najłatwiej można pewne rzeczy zweryfikować lub potwierdzić, lub zaprzeczyć, że tak jest. No, wiadomo, różnie też może być. Tak? Dane źródło, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, rzecznik jakiejś instytucji, no też może mieć różne intencje. Wtedy trzeba szukać innego dojścia do ludzi, na przykład w tej instytucji pracujących i prób weryfikacji tych informacji. No, to nie jest takie proste. Tego trochę człowiek uczy się, powiedzmy, gdzieś tam w praktyce. No, nie jest to proste w tym sensie, nie ma takiej strony, że z gotowymi odpowiedziami dla dziennikarzy w danych tematach. Czasami ta praca nad weryfikowaniem informacji rzeczywiście trwa bardzo długo. Zdarza się, że trwa latami.
A na ile radio powinno się przenosić do internetu?
No dzisiaj żyjemy w takiej dobie, że w zasadzie żadne medium bez strony internetowej nie jest takim pełnosprawnym medium, więc zawsze jest tak, że w internecie możemy więcej informacji zamieścić. O ile na antenie radiowej mamy ograniczony czas, o tyle, jak to się mówi, internet nie zna granic i wszystko przyjmie, tak? Więc tam można rozszerzyć swoją informację, zamieścić jakieś dodatkowe komentarze. Często jest też tak, że gdzieś tam na antenie publikujemy bardzo krótką informację, bo nie mamy po prostu miejsca więcej, ale od razu zapraszamy słuchaczy do tego, żeby weszli na stronę i mówimy im, że tam, nie wiem, znajdą jeszcze informacje w takim i takim zakresie. Dzisiaj bez strony internetowej nie ma dobrze funkcjonującej redakcji, moim zdaniem.
Damian Jarosz. Czy współczesny dziennikarz może funkcjonować bez mediów społecznościowych?
Moim zdaniem nie, dlatego że media społecznościowe to przede wszystkim kontakty. Zobaczcie, co się stało z telefonami, tak? Że wiele osób już nie ma nawet telefonu, tylko używa go w formie komunikatora, maila. Więc trzeba być w mediach społecznościowych, żeby mieć kontakt z ludźmi. Z drugiej strony zawsze można też kogoś znaleźć, bo na przykład dostęp do wielu osób polega teraz na tym, że kogoś znamy, więc widzimy go na Facebooku, możemy go dodać i tak dalej. On bardziej uwierzy w to, że jesteśmy dobrą osobą, bo mamy tych samych wspólnych znajomych, więc te kontakty w mediach społecznościowych są konieczne dla każdego dziennikarza, chociaż tak jak tu Kasia Włodkowska opowiadała, że niekoniecznie taki dziennikarz, na przykład śledczy, musi publikować, gdzie mieszka, co robi, czy ma dwa koty, czy cztery koty, czyli może używać mediów społecznościowych, nawet nie dając profilowego zdjęcia, nie wrzucając żadnych ciekawostek ze swojego życia prywatnego, ale jakby być w tym środowisku tylko po to, żeby swoją robotę zrobić.
Na konferencji często było wspomniane, że dziennikarstwo to najlepszy zawód świata. Uważa tak pan?
Tak, bo to jest kontakt z ludźmi. To jest to, za czym wiele osób tęskni, że jak są jakieś takie depresje, sytuacje kryzysowe, to się okazuje, że człowiek jest samotny. A dziennikarstwo pozwala na to i od tego się uzależniamy, że jesteśmy ciągle w grupie, tak? Że ciągle możemy do czegoś docierać. Poza tym też to jest takie drążenie tematów, że uczymy się sami w ten sposób. Więc to jest taka zabawa. Jak ktoś już w to raz wejdzie, to później zostaje, chociaż niektórzy potrafią trochę, że tak powiem, złamać tą barykadę i przechodzą na przykład na PR-owca czy jakoś marketingowca, ale dziennikarstwo to jest chyba taka najfajniejsza zabawa, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi.
Godzina reporterów.
Na Uniwersytecie Gdańskim na kilka dni otworzyły się drzwi dla licealistów. Mogli oni zapoznać się z ofertą studiów. Na Wydziale Nauk Społecznych stoiska promujące kierunki odwiedził nasz reporter Piotr Filipkowski. Jak licealistów zachęcali studenci poszczególnych kierunków i jakie są wrażenia przyszłych studentów?
Jestem na punkcie informacyjnym, czyli zbieram wszystkich licealistów stąd, kieruję ich do poszczególnych kierunków, mówię gdzie co jest.
Jesteśmy w klasie psychologicznej, przyszłyśmy na wykład doktora Schulza, a później będziemy oglądać tutaj różne kierunki i wybierać studia, na które pójdziemy później.
Jesteśmy z Gdyni, z 10 ELO.
Jesteśmy na dniach otwartych, prezentując głównie koło naukowe psychologii sądowej, penitencjarnej, penitentia, ale jak wyszło w praniu, odpowiadałam też na pytania związane z całym kierunkiem psychologii i wszystkich specjalności, bo to bardzo interesuje ludzi, którzy tutaj przychodzą, niż stricte koło. Nasze koło organizuje bardzo wiele różnych, że tak powiem, eventów, różne konferencje, spotkania z osobami pracującymi w zawodzie, psychologami sądowymi, pracownikami zakładów karnych. Organizowane są też wyjścia w różne miejsca, na przykład do muzeów kryminalistycznych, do zakładów karnych. Jeździmy też na różne konferencje, na przykład w tym tygodniu będziemy jechać do Łodzi. Poza tym w koło zrzesza dużo osób zainteresowanych tym samym tematem. Można nawiązać fajne znajomości, poznać nowych, ciekawych ludzi i czegoś się dowiedzieć.
Zachęcamy do wzięcia udziału i zapisanie się do naszego koła studenckiego, jakim jest Inspire. Moim skromnym zdaniem najlepszego tutaj na wydziale całym, bo działamy praktycznie w każdej sferze, od rozmów po nawet kontakty z radiem i współpracą z wami, po organizowanie eventów i różnych spotkań z ciekawymi ludźmi, nawet znanymi w całej Polsce.
Reklamujemy naszą fundację Instytut Debaty Publicznej i zachęcamy młodych ludzi do idei debatowania oraz do przemówień publicznych.
Ja osobiście prezentuję dzisiaj kierunek politologii i zachęcamy ludzi, żeby właśnie przyszli na kierunek politologii, jak napiszą maturę. Warto, ponieważ politologia jest kierunkiem interdyscyplinarnym i rozwija w człowieku bardzo wiele aspektów. Politologia to nie tylko taka stricte polityka, ale też filozofia, socjologia, bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe i w wszystkich tych dziedzinach na politologii można się rozwijać.
Czego warto jest do dziennikarstwa?
Znaczy, to moim zdaniem powinno być prywatną sprawą, tak jakby każdego, kto się czym interesuje, ale no ja zachęcam do dziennikarstwa przede wszystkim dlatego, że praktyka jest połączona z teorią, tak, no, że mamy jednak trzech praktyków na tym, mamy też od tej strony stylistyczno, historycznie to wszystko zrobione, mamy ortografię. No chyba dlatego, że to jest taki tak jakby miks połączony jednak.
My jesteśmy z Koła Nauk Psychologicznych Anima. Zachęcamy ludzi do przyjścia na psychologię oraz do naszego koła. Mówimy o różnych specjalnościach, jakie można u nas wybrać, ponieważ tych psychologii teraz jest trochę się zrobiło, ponieważ mamy też psychoseksuologię, neurobiopsychologię oraz psychologię pracy i biznesu. Ja jestem z neurobiopsychologii, więc jak najbardziej zachęcam ludzi do tych specjalności. Mamy różne książki i tak dalej, żeby pokazać mniej więcej ludziom, z czym się to je i dlaczego warto. No a dlaczego warto, to no, myślę, że po psychologii jest bardzo dużo możliwości, nie tylko pracy w zawodzie, ale także to się bardzo przydaje do różnych innych rzeczy i no nasze studia są po prostu fajne, no to tu dużo mówić.
Przyjechaliśmy z Elbląga, bo pani powiedziała, że są nieotwarte i żeśmy się już zaczęli interesować studiami, a jesteśmy dopiero w drugiej klasie liceum.
No wiele kierunków Wydziału Nauk Społecznych jest interesujących, zarówno dziennikarstwo, jak i socjologia, i psychologia, i wszystkie te dodatkowe specjalizacje na tych kierunkach.
Reprezentuję Koło Badań Psychologicznych Eksperior, którego jestem prezesem. Jesteśmy kołem działającym przy Instytucie Psychologii, w związku z tym reprezentujemy psychologię i też pokrewne kierunki takie jak neurobiopsychologia czy psychoseksuologia. Jako koło zajmujemy się prowadzeniem badań psychologicznych, także odkrywamy psychologię z tego naukowego, z tej naukowej perspektywy. Myślę, że warto do nas dołączyć i zachęcam szczególnie te osoby, które są zainteresowane tym, jak funkcjonuje człowiek, w jaki sposób radzi sobie z rzeczywistością, jak ją postrzega, bo właśnie na te pytania próbujemy sobie odpowiedzieć w naszym kole. I też na te pytania odpowiada cała psychologia, tak mi się wydaje. Sama jestem już studentką 5 roku, więc kończąc te studia, chciałabym je bardzo serdecznie polecić tym wszystkim osobom, które się nad takim kierunkiem rozwoju zastanawiają, bo jest to świetna przygoda i świetne doświadczenie, bardzo kształtujące i budujące też nie tylko naszą wiedzę, ale też myślę, że naszą osobowość. Także polecam.
Jesteśmy z Koła Naukowego Refektum Pedagogiki Resocjalizacyjnej. My już jesteśmy na 5 roku, czyli weteranki. Dlaczego do nas? Bo według nas to jest zapomniany kierunek resocjalizacji, a naprawdę prężnie działamy. A nieskromnie powiem, że wykładowcy uważają, że to tam się najwięcej dzieje, a ludzie mają najwięcej zapału.
Tak, ja się zgodzę z moją koleżanką. Ja uważam, że resocjalizacja to jest kierunek, który nawet jeżeli, załóżmy, na pewnym etapie naszego życia stwierdzimy, że może ta praca w zawodzie nie jest dla nas, ale tak do takiego codziennego życia jesteśmy w stanie wyciągnąć najwięcej. I nawet jeżeli ja w przyszłości wybrałabym jakąś inną drogę, to i tak te studia dużo mi dały. Takiego jakby myślenia bardzo życiowego, tak to powiem.
Ogólnie to jestem studentem socjologii i tutaj zapraszamy właśnie uczniów liceów do studiowania socjologii. Mamy tutaj wiele atrybutów, które to pozwolą im później lepiej wybrać swoją przyszłość, drogę. Reprezentuję też koło naukowe Socjokolektiv i założyliśmy też Instagrama Socjologia UG, także zapraszamy do obserwowania.
Mnie zainteresował test osobowości i postanowiłam, że chcę go zrobić, zobaczyć, jakim jestem człowiekiem.
Jeszcze nie jestem przekonana, co będę robić w życiu, dlatego przyszłam, chodzę po różnych stoiskach, namawiają mnie na różne kierunki, no i mam nadzieję, że znajdę coś ciekawego.
Dni otwarte Uniwersytetu Gdańskiego to także czas promocji Radia Mors. Przy stoisku radia na zainteresowanych licealistów czekała wicenaczelna radia Aneta Filipkowska, która zachęcała do dołączenia do redakcji.
Radio Mors to przede wszystkim rozwijanie swoich pasji i super ludzie. Ludzie, którzy są mega ciekawi, tak samo jak mega otwarte jest nasze radio właśnie na takich ludzi, którzy mają jakieś pasje. Co tutaj robię dzisiaj? Zapraszam wszystkich do rekrutacji. Naprawdę warto, jest to mój 4. rok w Radiu Mors. Cały czas nie nudzę się, rozwijam, uczę i przede wszystkim poznaję super ciekawych ludzi. Zapraszamy na okrągło, jesteśmy otwarci na okrągło, rekrutujemy na okrągło cały rok. Radio Mors, zapraszamy.
Wymorsuj się.
Wymorsuj się.
Radio Mors przygotowało specjalną ofertę dla licealistów chcących podjąć studia dziennikarskie. Co godzinę mogli oni wejść do studia, porozmawiać z członkami redakcji, zadać pytania i opowiedzieć o swoich dziennikarskich planach. Materiał zebrali Kamil Kucharski i Piotr Filipkowski.
Nazywam się Grzegorz Kachniarz, jestem z 1. liceum w Gdańsku.
Tak, jak najbardziej. Zawsze interesują mnie takie audycje, takie rzeczy i sam chciałbym kiedyś coś takiego robić, ale nie było czasu, nie było właśnie możliwości, też nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, także...
No więc możliwość jest, jeśli znajdziesz czas, to super. I o czym robiłbyś taką audycję?
Prawdopodobnie o muzyce, ale to też jeszcze zależy. Jakie bym miał możliwości i też chciałbym przeprowadzić też wywiady na pewno. Takie rzeczy mnie interesują, więc może takie jakieś osobistości, jakieś takie osoby konkretne, coś w tym stylu też.
Cześć, mam na imię Sławosz, pochodzę ze Starogardu Gdańskiego. Bardzo chciałbym tutaj pracować. Bardzo mi się to wszystko spodobało, ale nie wiem, czy będę mógł tutaj pracować, bo być może dużo ludzi myśli, że chciałbym pracować właśnie jako reporter, a właśnie chciałbym zobaczyć, jak to działa bardziej od technicznej strony i tak dalej.
Godzina reporterów.
Emergenza to największy festiwal muzyczny na świecie skierowany do młodych zespołów bez kontraktów płytowych. Najlepszy zespół z Polski pojedzie na finał światowej Emergenzy w Niemczech, skąd finalista wyruszy w trasę po całej Europie. Na rozgrywkach w Trójmieście był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
Ktoś wam się już spodobał tak najbardziej?
Pierwszy zespół, czyli Beanies, był bardzo przyjemny, taki kojarzył mi się z Arctic Monkeys głównie. I to był taki bardzo dla ludzi, którzy po prostu lubią sobie posłuchać muzyki nie popu, nie rapu, a takiej rockowo, grunge'owo, luźnej, po prostu coś z gitarą, ale luźną. I oni byli naprawdę przyjemni do posłuchania, a druga, czyli tam Perpetual, dla osób z twardym brzmieniem, mocnym i bardzo przyjemny, dla osób, które lubią takie klimaty.
Wpadłaś dzisiaj tutaj specjalnie dla jakiegoś zespołu, czy tak, żeby po prostu posłuchać muzyki z konkursu?
Tak sobie, żeby sobie posłuchać muzyki w sumie, także fajna scena ogólnie. Na początku, co prawda, się spóźniłam, ale The Business, tak się nazywało jakoś tak, to było całkiem fajne.
A słuchałaś wcześniej takiego, można powiedzieć, indie rocka, czy to jest takie pierwsze spotkanie?
No, ogólnie dość dużo metalu, także trochę wszystkiego.
Bywałaś już wcześniej na takich koncertach, takich spontanicznych konkursach?
Nie, na konkursach nie. Na konkursach nie. Na koncertach owszem, ale konkursy nie. Okay. To jest pierwsze w sumie.
Jak się nazywacie, skąd pomysł na nazwę i jak długo gracie już?
Nazywamy się The Business, czyli kolana pszczoły. Na nazwę pomysł, no chyba to było na lekcji angielskiego coś takiego zasłyszałem. The Business to znaczy coś takiego super, coś takiego wyjątkowego po angielsku, prawda? Chyba po prostu usłyszałem to na lekcji angielskiego i przyszedłem i powiedziałem: ej chłopaki, może nazwiemy się The Business? A wszyscy tak: pewnie, czemu nie? To jest historia tej nazwy.
Jak długo już razem gracie?
Razem, tak wszyscy w takim składzie? 2 miesiące, tak? To już w różnych formach trwa, tak od gimnazjum tak naprawdę, ale tu niektórzy się wymieniali i tak dalej, ale w takim składzie jak teraz jesteśmy to około 1,5 roku.
Cały czas graliście, tak mógłbym powiedzieć, indie rock, czy jeszcze jakieś inne style?
W takim składzie graliśmy właściwie tylko taką muzykę, chociaż wcześniej zdarzało się, no w niechlubnych czasach gimnazjalnych graliśmy metal.
Też jakby nas nakierowywało na to, żeby grać w zespole, grać jakąś tam muzykę i żeby po prostu grać razem i mieć z tego radość, nie?
Okej, okay, a graliście już wcześniej jakieś koncerty tutaj przed tym konkursem?
Pierwszy nasz wspólny koncert był w marcu ubiegłego roku.
To chyba był luty.
To był luty.
Nie luty nawet, no właśnie.
To był jakiś patriotyczny bieg w Parku Regana. Kilka miesięcy chyba później zagraliśmy pierwszy koncert w Torpedzie. Później graliśmy raz w Hi-Fi. Poprzedni etap Emergenzy i teraz jesteśmy tutaj w Protokulturze.
Jakie plany na przyszłość? Gdzie się widzicie za parę lat?
Mamy nadzieję, że w finale Emergenzy.
Nie będziemy wiedzieć.
A potem? Potem,
za parę
kto wie?
To na głównej scenie Open Air Festival.
No na pewno będziemy dalej grać. Na pewno coś nagramy razem, bo jeszcze nie mamy takiego nagrania porządnego, jakiejś epki czy czegoś takiego.
A na żywo też myślę, że będzie można nas usłyszeć. Na przykład klub Metro już niebawem w czerwcu.
No ale będą koncerty i będziecie wiedzieć na pewno.
To gdzie możemy was znaleźć jeszcze w internecie?
Na Facebooku pod nazwą The Business oczywiście i na Instagramie.
Jeszcze mamy jedno nagranie na YouTubie chyba z jakiegoś koncertu.
Mamy coś tam na YouTubie też, tak, ale Facebook, Instagram, to się będzie rozwijało wszystko. Zapraszamy The Business.
Jest jakiś zespół, który ci się już najbardziej spodobał?
Tak, King's Road, które grało przed chwilą.
A słuchasz generalnie takiej muzyki?
Nie dużo, ale tak.
Przyszedłeś dzisiaj specjalnie dla jakiegoś zespołu, czy tak po prostu?
Dla nich, bo wcześniej ich nie słyszałem, zawsze chciałem. I jeszcze dla zespołu, w którym grają znajomi, na koniec Metropolis.
Już jakiś zespół wpadł ci w ucho?
Perpetual.
A słuchałaś wcześniej takiej muzyki?
Tak, bo gra w niej mój chłopak.
A,
czyli specjalnie dla zespołu Chłopaka.
Tak, i tak stwierdzam, że fajnie grają i że mają szansę.
Jak to się nazywa wasz zespół i skąd pomysł na jego nazwę?
Tak, więc zespół nazywa się Retreat i to było poniekąd związane z faktem, że graliśmy pod knajpą, która nazywa się dalej Zacisze. To był taki lekki odniesień do tego, ale to też chodziło o to, że to była nasza odskocznia, czyli wycofanie, gdzieś tam wyjazd do lasu i tak dalej. Jest też taki smaczek w nazwie zespołu pod kątem dużych, małych liter i tak dalej. Jest Retreat, treat oznacza tak, smaczek, coś fajnego, co ktoś może dostać. Re oznacza rekurencję, czyli powtórzenie smaczku. Tak, ale to jest już w głowie. Stwierdziłem, że to może też być coś.
A jak długo już gracie razem?
Gramy razem, znaczy zaczęliśmy tworzyć utwory jakoś na początku tamtego roku. Powiedzmy, że w listopadzie tamtego roku zagraliśmy pierwszy koncert, to jest nasz piąty koncert teraz w Protokulturze i tak, uczymy się, o co w tym wszystkim chodzi, jak to się robi i dlaczego. Po błędach, ale jest dużo błędów, ale jest też dużo do nauczenia i będziemy czerpali ze wszystkiego garściami.
To gdzie się widzicie za parę lat w przyszłości?
Albo tu, albo pod mostem, albo w Kalifornii pod mostem.
Macie jakieś następne koncerty teraz już zaplanowane?
Teraz nie mamy teraz czas na rekonwalescencję ręki, gardła, które się zepsuło z kwestii fizjologicznej i tak dalej. A więc przez miesiąc teraz robimy sobie przerwę, ale mamy stronę na Facebooku i tak dalej, gdzie umieszczamy całkiem dość często informacje na temat tego, kiedy, co i gdzie, jak i dlaczego gramy. Tak więc, jakby co zapraszają na stronę na Facebooku, zespół nazywa się Retreat, więc może być też na stronie wydarzenia Protokultury. Emergenzy. Chcielibyśmy podziękować bardzo Emergenzie i Protokulturze i w ogóle wszystkim, którzy przyszli i chcieli nas tutaj zagościć.
Godzina reporterów.
Marzenia o dziennikarstwie często realizują się już w bardzo młodym wieku. Uczniowie szkoły podstawowej nr 33 w Gdyni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez naszego reportera Marcina Wójcika. Młodzież dowiedziała się, jak funkcjonuje radio, jak wygląda praca reportera oraz jak tworzyć ciekawe teksty do szkolnej gazetki.
Nazywam się Mateusz Archacki. Obecnie jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej nr 33, a oprócz tego jeszcze studiuję filologię polską na drugim stopniu na Uniwersytecie Gdańskim. Chciałem zarazić uczniów między innymi taką pasją do pisania, ale też wiem, że szkoła w swojej tradycji miała kiedyś gazetkę szkolną, dlatego też chciałem po prostu kontynuować jej wydanie i postanowiliśmy i zebraliśmy grupę osób, która, że tak powiem, będzie dalej tę gazetkę tworzyć.
Teraz są warsztaty dziennikarskie, na których uczymy się jakichś tajników dziennikarskich i przede wszystkim prowadzimy gazetkę szkolną. Ogólnie jestem redaktorką naczelną. Dajemy pomysły na artykuły, potem je piszemy i też pan Mateusz pokazuje nam różne wywiady, jakieś błędy.
Nazywam się Ignacy Knapik, jestem uczniem klasy 5B. Zbieram informacje i takie różne ciekawostki, takie bardziej humorystyczne.
Marcin Murdeka. Nadaje pomysły.
Maria Mięsikowska. To, co teraz czym się zajmuję, to z moją koleżanką chodzimy po szkole i zbieramy pozdrowienia do gazetki.
Natalia Ortman. Ostatnio z koleżanką zrobiłyśmy przepis na dobrą ocenę.
Marta Rybakowska. Pisze o wydarzeniach i o świętach, które mają się zdarzyć albo już były ważne. Ważniejszych i takich, których dużo osób nie zna.
Nazywam się Iwona Paterska, jestem tutaj wicedyrektorem. Pan Mateusz zaczął uczyć w tym roku w naszej szkole, jest młodym nauczycielem, ale bardzo prężnym, ma wiele nowych pomysłów, inne spojrzenie również na edukację i udało nam się wygospodarować też jedną godzinkę, żeby mógł takie warsztaty prowadzić i rozwinąć gazetkę, która kiedyś u nas już funkcjonowała, była, troszeczkę została jakby zapomniana, bo mamy inne nośniki informacji, a pan Mateusz jakby chciał ją odświeżyć, odnowić, nazywa się tak samo, paragraf 24 chyba, tak.
Czy pani wie, jak ta historia tej gazetki wygląda? Czy nas od początku szkoły, czy tak trochę krócej?
Trochę krócej niż istnieje szkoła, bo to tę gazetkę rozpoczęła pani Aleksandra Prasze, która w tym roku odchodzi na emeryturę i bardzo chciała też przekazać jakby swoją wiedzę, swoje umiejętności młodemu nauczycielowi.
Czyli pan Mateusz jest, powiedzmy, spadkobiercą jakiejś tradycji
tutaj w szkole. Tak, 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 tak można powiedzieć. Ogromne zaufanie.
Czy uczniowie pozytywnie reagują na możliwość pracy w gazetce szkolnej?
Oczywiście, 15 uczniów na zajęciach pozalekcyjnych to jest imponująca liczba. Pan Mateusz w przyszłym roku chyba będzie prowadził zajęcia z większą liczbą uczniów, tak? Będziemy mieli też 8 klasy, więc jakby tych poziomów nauczania będziemy mieli więcej. W związku z tym mam nadzieję, że większa liczba osób będzie chciała pracować. To będzie wyróżnienie pracować w gazetce szkolnej.
Godzina reporterów.
W Gdańsku odbył się festiwal Europejski Poeta Wolności poświęcony najnowszej poezji europejskiej. Przez 3 dni w Trójmieście gościli twórcy z 8 krajów, którzy zostali nominowani do nagrody. Byli to autorzy między innymi z takich krajów jak Mołdawia, Islandia, Wielka Brytania czy Armenia. Z azerskim poetą Selimem Babuloulu i jego tłumaczką o literaturze Azerbejdżanu rozmawiał nasz reporter Jakub Ruźniak.
Czym w ogóle się charakteryzuje literatura, poezja czy proza azerska?
Azerbejdżan.
Mówiąc literatura Azerbejdżanu, przede wszystkim mamy na myśli poezję azerską, dlatego że poezja azerska ma starszą historię niż proza azerska. Ogólnie poezja azerbejdżańska wśród poezji krajów, których posługuje się językami tureckimi, zajmuje szczególne miejsce. Jest poezją, którą cechuje estetyczność i ma istotne miejsce w tej poezji właśnie tureckojęzycznych narodów.
Czy odbiór tej literatury azerskiej dla nas, dla Polaków będzie prosty, czy to jest taka literatura, którą trzeba by opatrzyć jakimiś przypisami, żeby wyjaśnić różne konteksty, niuanse tej literatury czy tej kultury?
Uważam, że poezja w każdym kraju jest różna i w zależności od czytelnika można tą poezję jakby odebrać po swojemu. Przykładowo, ja tak uważam, że poezja, na przykład Czesława Miłosza, nie jest dla każdego czytelnika. I to samo można powiedzieć o poezji azerskiej, w której istnieją wiersze zrozumiałe dla każdego czytelnika oraz wiersze, które są przeznaczone dla, powiedzmy, dla ambitnego czytelnika. Więc w zależności od wiersza różnią się te przykłady poezji.
Pani uważa na przykład, że poezja pana Selima jest taka bardziej właśnie uniwersalna, czy też taka wymagająca opatrzenia przypisami?
Mimo tego, że jest napisana prostym językiem, dosyć prostym, co też ułatwia pracę tłumacza, natomiast nie jest ona uniwersalna, poezja Selima, dlatego że zawiera głębokie myśli, zawiera mądrą energię, którą trzeba zrozumieć, jakby energię, która wywołuje z głębi naszej pamięci jakieś zapomniane, powiedzmy, przeżycia, emocje. Często mówi hasłami, kodami, językiem przedmiotów, mówi nieraz milczeniem, dlatego nie powiedziałabym, że to jest poezja uniwersalna, raczej dla ambitnego czytelnika jest skierowana.
Jacy właśnie twórcy azerscy są godni polecenia tutaj w Polsce, żeby ktoś nie znający literatury azerskiej, chcący się z nią zapoznać, mógł się z nią w Polsce w ogóle jakkolwiek zapoznać?
Mogę wymienić około 30 nazwisk poetów XX wieku, których koniecznie polski czytelnik musi przeczytać. Na przykład tutaj mówiąc o poetach, Hussein Javid, Mirza Alakbar Sabir,
Mehmet Hadi, Mikhail Mushfik.
I jeszcze jedno nazwisko oprócz tych wymienionych.
Wagif
Samedoglu, którego książka obecnie znajduje się w druku. Niedługo zostanie wydana we Wrocławiu w wydawnictwie Atut. Bardzo znane nazwisko wybitnego poety. Oczywiście mogę wymienić jeszcze więcej nazwisk. To są poeci godni polecenia. Ja uważam, że każdy z tych poetów, nie wszystkie nazwiska wymieniłem, ale każdy z tych poetów miałby coś do powiedzenia dla polskiego czytelnika.
Jaki jest pana ulubiony autor azerski? Obecnie, czy to jest poeta, czy prozaik?
Ja nie chcę, bo słowa trzeba wyrwać, ale
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, natomiast jeżeli bierzemy też pod uwagę klasyków, to dla mnie pierwsze miejsce zarówno w literaturze azerskiej, jak i w literaturze ogólnie świata, to zajmuje Nizami Gencevi. Ale też istnieją wybitni pisarze i poeci azerscy, którzy oprócz swojego języka azerskiego pisali też w języku perskim i w języku arabskim. Ci poeci, których wymieniłem na początku rozmowy, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są moi ulubieni poeci i pisarze.
Pani jest współautorką tłumaczenia. Jak wyglądała praca nad tym tłumaczeniem? Panie się dzieliły tym tekstem, czy nie wiem, może się panie konsultowały z panem Selimem, czy dobrze odczytują niektóre metafory czy pojęcia, jak to wyglądało?
Mogę powiedzieć, że to przebiegało to w taki sposób, że z panią Grażyną Zając współpracowałam oczywiście, bardzo miło wspominam tą współpracę, zarówno z autorem, jak i z panią Grażyną. Najpierw się podzieliłyśmy wierszami i to wyglądało tak, że ja po przetłumaczeniu przez panią Grażynę dostawałam jej wersję tłumaczenia do, powiedzmy, że do zweryfikowania i mogłam wtedy swoje zdanie powiedzieć i tak samo wiersze przetłumaczone przeze mnie wysyłałam do pani Grażyny, sięgałam po jej opinię. Natomiast też głównie to wyglądało tak, że ze względu na to, że język azerski jest moim językiem ojczystym, więc bardzo dużo było wątków typu, nie wiem, jakieś specyficzne do kultury azerskiej zwroty czy tam frazeologizmy, w zrozumieniu których właśnie ja pomagałam pani Grażynie, czyli odkodowywałam te specyficzne zwroty, żeby druga tłumaczka też rozumiała myśl autora, więc ja tutaj jakby bardziej od strony azerskiej. No i jak powstawało to tłumaczenie, to pani Grażyna nadawała temu barwę jeszcze trochę więcej.
Godzina reporterów.
Rozstrzygnięto konkurs Mediastery. Czwarty ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach wygrała Joanna Grzechnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wręczenie nagród odbyło się w sali teatralnej w budynku Neofilologii, a uroczystość uświetnił koncert fortepianowy. Na gali była nasza reporterka Aleksandra Brzezińska.
Serdecznie jest z nami pan profesor doktor habilitowany Arnold Łączyński, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw studentów. Proszę państwa, dwa słowa na temat tego konkursu. Tak jak powiedziałem, to już jest czwarta edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Jaki jest cel? Celem tego konkursu jest promowanie prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. No i zgodnie z ideą zawartą w nazwie tego konkursu, Mediastery mają zbierać wyróżniające się rozprawy, jeśli chodzi o problematykę medioznawczą, po to, by potem torować indywidualnym, twórczym i merytorycznym studentom, absolwentom w ich dokonaniach.
Profesor Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jestem członkiem kapituły konkursu Mediastery, no i naszym zadaniem było ocenić pracę. Oczywiście te oceny były anonimowe, prace były zakodowane. Mieliśmy do czynienia tylko z samą zawartością merytoryczną pracy. No i próbowaliśmy właśnie według różnych kategorii wyznaczonych przez regulamin konkursu dać punktację poszczególnym pracom. No i tej naszej pracy oceniającej wyłonili się dzisiejsi laureaci. Prace wszystkie były bardzo, bardzo dobre, jak powiedziałem, w czasie gali. To świadczy o takiej wysokiej jakości, zarówno metodologicznej, jak i zainteresowań młodych ludzi, którzy obejmują swoimi z analizami no, wszystkie dzisiejsze procesy medialne, począwszy od nowych mediów, aż po oczywiście ciągle żywe i dynamiczne radio, w którym teraz jestem. Ja trochę wyszedłem także z moich doświadczeń takich medialnych z radia i radio ma ciągle żyje, ciągle możemy mówić o renesansie radia. I dobrze, że również w pracach badawczych pojawia się radio, co jest bardzo trudne, bo czasem łatwiej jest analizować dzisiaj nowe media, internet, telewizję, a napisać dobrą pracę o radiu jest rzeczą taką naprawdę wymagającą i tym bardziej właśnie cieszę się, że jedna z nagrodzonych prac dotyczyła radia.
A jak pan ocenia ogólną jakość prac, które brały udział w konkursie?
No, prac było kilkadziesiąt ze wszystkich ośrodków w Polsce. Ograniczona liczba, 5 prac można było nadesłać na konkurs. No to świadczy, że pewno ośrodki wysyłały najlepsze prace, tak myślę, że tak się to dokonało, więc tutaj do Gdańska zostały zgłoszone najlepsze prace dotyczące mediów i komunikowania społecznego. Zatem no, na poziom tych prac, które tutaj były, naprawdę jest godny pochwały zarówno dla samych tworzących, studentów, magistrów, jak i dla promotorów, którzy także swój ślad pozostawili w tych pracach. Więc to świadczy o poziomie studiów także w Polsce i jak ja powiedziałem też o potencjale takim badawczym młodych ludzi, którzy mają znajomość metodologii i potrafią ją zastosować do badań współczesnych mediów.
Ale proszę Państwa, przed nami ta kulminacyjna chwila, ten kulminacyjny moment, ogłoszenie wyników. Panie i Panowie, kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską w całej Polsce z wiedzy o mediach Mediastery. Pierwszą nagrodę przyznała pani Joannie Grzechnik, Uniwersytet Jagielloński. Za pracę Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie, studium przypadku, krakowski alarm smogowy. Praca napisana pod kierunkiem dr. habilitowanej Marii Magowskiej. Dla pani. Teraz, proszę Państwa, druga nagroda. Drugie miejsce zajął pan Krzysztof Grządzielski, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym. Ta praca została napisana pod kierunkiem profesora Ryszarda Kowalczyka. I proszę Państwa, trzecia nagroda. Trzecie miejsce zajęła pani Klaudia Kamieniarz, Uniwersytet Warszawski. Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w pierwszym kwartale 2017 roku. Doda tylko, że praca napisana została pod kierunkiem pani profesor Alicji Jaskiewicz.
Joanna Grzechnik, laureatka konkursu Mediastery. Pisałam pracę o ruchach miejskich, o tym, jak komunikują się ze światem. Robiłam analizę na przykładzie krakowskiego alarmu smogowego, jednego z pierwszych takich ruchów, który wpłynął na decyzję miasta, jeśli chodzi o politykę.
A skąd pomysł na taki temat?
Chyba stąd, że mieszkam w Krakowie, widzę jak się zmienia, widzę jak oddolne inicjatywy wpływają na dyskursy, które są podejmowane w mediach lokalnych, a później przez władze miejskie. Moja praca opiera się na analizie zawartości treści, które komunikują przedstawiciele ruchu za pomocą nowych mediów, czyli głównie mediów społecznościowych. To nie była trudna praca.
Maria Magowska, Uniwersytet Jagielloński, a dzisiaj Uniwersytet Papieski.
Jak współpracowało się pani z panią podopieczną?
Bardzo dobrze, muszę powiedzieć, dlatego że po pierwsze wykazywała pasję, zainteresowanie i chciała jak najlepiej zbadać, a więc była tutaj nastawiona na napisanie naprawdę dobrej pracy, a z takimi seminarzystami współpracuje się z reguły dobrze. W porównaniu do seminarzystów, którzy chcą szybko napisać albo wystarczy im na ocenę dostateczną. Natomiast pani Joanna chciała napisać dobrą pracę i to było wyzwanie również dla mnie, żeby tą pracę właśnie napisała rzeczywiście interesującą i dobrą. I no, jak widzimy, udało się.
Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaproponować coś innego, coś wyjątkowego. Są z nami jeszcze młodsi ludzie, niezwykle zdolni. Przywitajmy Malwina Pakuła oraz Michał Czerczyk. Zapraszamy. Niezwykle, proszę Państwa, utalentowani ludzie, wielokrotni zdobywcy nagród w ogólnopolskich konkursach fortepianowych.
Wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tej godzinie reporterów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia. Marta de Martę.
Godzina reporterów.